Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Zbyl-Wiśniewska, a to audycja Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi, w której dziś przedstawię postać Bogumiły Leśniak, artystki ludowej i można, myślę, śmiało powiedzieć, że prześledzimy jej historię od strzały do łuku do pełnoprawnej rzeźby ludowej i nie tylko. Zapraszam.
Radio Kraków Kultura.
A w regionach kultury, dopóki słońce wschodzi, na antenie Radia Kraków Kultura, dziś jesteśmy w Suchej Beskidzkiej i spotykamy się z Bogumiłą Leśniak, artystką ludową. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani w ferworze walki, ponieważ przygotowuje Pani wystawę, która będzie prezentowana w zamku w Suchej Beskidzkiej. Czy wszystko jest już gotowe?
No, nigdy nie jest wszystko gotowe, bo zawsze każda praca, która już jest na ukończeniu, rodzi nowe pomysły, nowe wyzwania i jak to zawsze na ostatnią chwilę jeszcze jakieś pomysły wpadają, które może warto by było gdzieś zrealizować, umieścić, no i wzbogacić wystawę.
Od adwentu do zapustów, otwarcie tej wystawy 16 grudnia, będzie można ją oglądać do końca lutego 2024 roku. Co zobaczymy w ramach tej wystawy?
No, przede wszystkim jest to wystawa, która związana jest z takim wyzwaniem, które właściwie powstało w mojej głowie już w czerwcu, kiedy to Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie ruszył z projektem wsparcia dla twórców ludowych, programów twórczych. I moim pomysłem wtedy było utrwalenie właśnie w drewnie, bo i w przekazach słownych, w przekazach muzycznych jest kultura babiogórców. Ja postanowiłam zrobić postacie górali babiogórskich, ale pokazać je w takim kanonie właściwie obrzędów i zwyczajów. Oczywiście moim pierwszym miałam pomysł, żeby to pokazać miesiąc w miesiąc, czyli jakby cały rok, natomiast troszeczkę moje plany zweryfikował czas, ponieważ to stypendium mogłam realizować przez około 5 miesięcy, no bo ten szósty miesiąc jest już takim miesiącem końcowym, przygotowanie wystawy i postanowiłam wyciąć z tego całego okresu właśnie ten okres od adwentu do zapustów, gdyż no grudzień wiadomo, związany ze świętami Bożego Narodzenia i z bardzo bogatymi tradycjami właśnie babiogórców.
Powiedziała Pani o rzeźbie i to oczywiście dominujące na tej wystawie, ale będą także światy.
Tak, będą światy. Jest to taka ozdoba, która no, u nas tu na Podbeskidziu była bardzo dawno już robiona i znana. Później troszeczkę szklane bombki, później plastikowe, w ogóle wyparły ozdoby własnoręcznie robione. Ludzie tak jakby odeszli od tego, widząc kolorowy świat w sklepach. Świat oczywiście nie światów, ale świat bombek, łańcuchów i różnych innych ozdób choinkowych. Światy wykonywane są z opłatków. No, jak nazwa wskazuje, świat, czyli no, od razu nam się kojarzy z kulą ziemską. I tak one właśnie
ale to jest
powstają.
Całkiem dobry kierunek.
I tak, i ja od razu mówię, no ponieważ oprócz tego, że jestem twórcą ludowym, ponad 40 lat pracowałam z dziećmi, pracowałam w szkole i zawsze śmiałam się, że to jest najwspanialsza rzecz, jaką można zrobić na geometrii. Wychodząc od koła, poprzez półkole, ćwiartki, można stworzyć przestrzenną bryłę, no troszkę podobną do globusa, no globus też przecież jest światem, ale wykonuje się to z opłatków. Wycina się koła, wycina się półkola, które tworzą przestrzenną bryłę, oczywiście odpowiednio zdobiąc. Najpierw światy w ogóle były białe, teraz już są w kształtach w na bazie kwadratu czy trójkątne. Natomiast teraz ozdabiane są również kolorowymi opłatkami, ponieważ takie możliwości również mamy.
Rzeźba, światy, co jeszcze? No, spotykamy się też w takim bardzo wyjątkowym czasie, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, już w adwencie. To no właśnie, ja pytam o to, co zobaczymy na tej wystawie, ale chcę zapytać także o te zwyczaje charakterystyczne tutaj właśnie na tej ziemi pod Babią Górą.
No przede wszystkim ten okres adwentu, okres wyciszenia, kiedy ustały pracę w polach, ludzie przenieśli swoje zajęcia do domów, no to w domach był ten czas właśnie przygotowania do tego największego święta, jakim było Boże Narodzenie, najbardziej radosnego, bym powiedziała, święta. Więc oprócz wykonywania oczywiście ozdób choinkowych, tu już wspomniałam o światach, no w wielu domach na Podbeskidziu, a zwłaszcza tu w okolicy Stryszawy, wykonywane były ozdoby choinkowe, które słyną właściwie w całym świecie. Są też wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa ptaszki stryszawskie, które na pewno wiele osób ma w swoich domach. I wówczas właśnie ja też na wystawie pokazuję taką pracę, gdzie tam rodzina wykonuje te ptaszki stryszawskie. Ale też przygotowania związane właśnie z ozdobą domu, z choinką, a więc jakieś słomiane gwiazdki, łańcuchy. No, będę też pokazywać właśnie inne ozdoby, jak jeżyki, które też są wspaniałą pracą plastyczną, przede wszystkim uczącą nas cierpliwości, pokory i w tym czasie właśnie takim adwentu, w tym czasie wyciszenia, no doskonała forma spędzania czasu z rodziną.
Czy jeżyki także są ozdobami choinkowymi, ozdobami świątecznymi?
Tak, są ozdobami świątecznymi, są też elementem ozdoby w pająkach.
Ja przepraszam, bo ja użyłam takiego sformułowania ozdobami choinkowymi, a tutaj niekoniecznie przecież.
To niekoniecznie, może to być podłaźnica, która była wcześniej, ale zazwyczaj w domach stawiane są choinki lub dekorowane jakimiś gałązkami właśnie jodłowymi czy świerkowymi, ozdobionymi właśnie w oczywiście światło, o których mówiliśmy, wieżyki, w łańcuchy, no i często wiesza się też czerwone jabłuszka, orzechy, pierniczki, ale to już wola każdego.
Ale wróćmy do jeżyków. Czym są jeżyki?
Jeżyki są również taką formą przestrzenną. Wycina się z bibułki kolorowe koła, z tej bibułki prasowanej. Następnie nacina się, i znów tutaj pedagogicznie geometria, nacina się jakby promieniście te jeżyki, zostawiając pełne koło. Następnie na ołówku zwija się kolce, z każdego fragmenciku zwija się kolce i łącząc 15-20 takich kółek powstają kolorowe jeżyki.
Co jeszcze?
No, oprócz oczywiście tej części wystawy pokazującej ten czas wyciszenia, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, no jest szopka. Szopka, która będzie właśnie w takim stylu babiogórskim, więc święta rodzina w strojach górali babiogórskich i orszak trzech króli. No i oczywiście coś, co jest związane już z takim może okresem troszeczkę po Bożym Narodzeniu, ale bardzo radosnym, kolędowanie i karnawał. I też będzie można zobaczyć właściwie takie dwie grupy kolędnicze. Typowych kolędników z gwiazdą, z szopką, z betlejką, jak to też u nas mówiono. Gdzie tam będą postacie i diabła, i anioła. Oraz drugi taki korowód związany ze zwyczajem chodzenia z Dorotą. Jest to taki zwyczaj może znany u nas tu na południu Polski, bo i nie tylko na terenie Podbabiogórza, ale też w okolicach Nowego Sącza. Jest to, można powiedzieć, no postać Doroty, taka postać męczeńska, ale pokazująca, w jaki sposób ona przez swoją męczeńską śmierć potrafiła nawrócić pogan. Z pięknymi pieśniami, z pięknymi słowami przedstawia się właściwie w taki bardzo radosny sposób, jeszcze raz wrócę, z pięknymi pieśniami, przyśpiewkami, rozmowami przedstawia się w taki radosny sposób właśnie to nawrócenie przed świętą Dorotę Teofila, no i oczywiście króla, który chciał ją tam pojąć za żonę, ale myślę, że o tym to trzeba by było jeszcze dokładnie jedną audycję zrobić.
I tutaj oczywiście się nie kończy to, co będzie miała Pani do zaproponowania, to co ma Pani do zaproponowania, do zaoferowania w ramach tej wystawy.
No, wystawa właściwie kończy się ostatnim elementem, czyli zapustami, czyli tą zabawą, w której kapela góralska, oczywiście babiogórska, przygrywa tańczącym parom do tańca. Mój zamysł, tak jak mówię, no, zatrzymał się na zapustach, ale przecież z Bożym Narodzeniem związane jest wiele postaci, które ja od wielu lat wykonuję. Przede wszystkim ulubiony temat przeze mnie to Madonny. I na wystawie będzie można zobaczyć kilka Madon, naszych najbliższych, bo i kalwaryjską, i ludźmierską, i Matkę Boską, która zawsze mnie najbardziej właśnie wciąga. Taka Matka Boska, która no, jest taką jakby moją, taką, no nie można ją porównać do tych wizerunków, które gdzieś znamy z obrazów, ale taka, ja ją zawsze nazywam Madonna z Dzieciątkiem. Oprócz oczywiście Matki Boskiej, no też jest postać świętego Józefa, opiekuna świętej rodziny, ale też pojawi się postać świętego Franciszka, który przecież był tym, jak gdyby można powiedzieć, prekursorem tworzenia szopek.
Pani Bogumiło, o Pani mówi się jako o takiej artystce, która jest znana w zasadzie bardziej poza Suchą Beskidzką niż tutaj właśnie. Z czego to wynika?
No trudno mi powiedzieć. Ja bardzo długo już właściwie tworzę, bo niedługo będę miała właściwie 40 lat od swojej pierwszej wystawy, która to była właściwie wystawa Beskidzka Sztuka Ludowa, gdzie tam pierwszy raz pracę zaprezentowałam już w gronie twórców. No ale właściwie to tworzę od dziecka, bo przecież każdy z nas gdzieś miał jakieś pomysły dziecięce, nie mieliśmy wtedy takich możliwości tworzenia zabawek, więc sami sobie wykonywaliśmy różne rzeczy, a najlepszą rzeczą to jest to, że uczyliśmy się strugać kredki i ołówki, no i to był nożyk, nie było jeszcze tych zastrugaczek, temperówek, więc właściwie to te rzeczy manualne nie były nam obce jako dzieciom. Sami tworzyliśmy sobie jakieś zabawki, jakieś, no tutaj mówię od tego łuku i strzały, bo to były, ja ponieważ wychowałam się bardzo blisko stąd, bo tutaj na ulicy Kościelnej, gdzie miałam bardzo dużo kolegów i koleżanek, no a nasze zabawy odbywały się przede wszystkim w tych różnych potoczkach, gdzie bawiliśmy się w Indian, i te łuki, strzały, no to przecież każdy z nas sobie to robił. No nie ukrywam, że również proce.
Szanowni Państwo, dziś spotykamy się z Bogumiłą Leśniak, artystką ludową z Suchej Beskidzkiej. Jesteśmy w Suchej Beskidzkiej, a do rozmowy wracamy już po przerwie.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
I wracamy po przerwie do rozmowy z Bogumiłą Leśniak, artystką ludową. Jesteśmy dziś w Suchej Beskidzkiej. Spotykamy się na moment przed otwarciem Pani wystawy Od Adwentu do Zapustów w zamku w Suchej Beskidzkiej. A teraz bym chciała porozmawiać o Pani. Trochę już pojawiło się tych wątków, chociażby związanych z dzieciństwem. Wyjaśniło się, skąd się wziął ten łuk i strzały do łuku i że no właściwie to był ten początek. Pani zaczęła tworzyć już od najmłodszych lat. Niebawem Pani wspomniała, że minie 40 lat już od chyba takiego bardziej świadomego tworzenia, ale Pani była związana ze Spółdzielnią Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Makowianka w Makowie Podhalańskim. Czy to tak, że tam kształtowały się i rozwijały Pani zainteresowania?
Może, że byłam związana, to za dużo powiedziane. Moja babcia, która mieszkała w Suchej Beskidzkiej, pracowała jako rękodzielnik dla spółdzielni właśnie Makowianka i tam wytwarzała takie drewniane laleczki. To też były moje pierwsze zabawki. Jeszcze w ogóle nie wiedziałam, że to coś wspólnego jako dziecko ma ze sztuką ludową. Było to dla mnie coś oczywiste, co w domu zawsze było. Jakieś pudła z włoskami, jakimiś kolorowymi szmatkami. I to był taki pierwszy kontakt z tym, co się tutaj wytwarzało, z tym rękodziełem, bo to była spółdzielnia pracy rękodzieła. Ja miałam tam w swoich poszukiwaniach, nie powiem artystycznych, ale jak to się mówi, dla takiego własnego rozwoju, ale też krótki epizod właśnie z Makowianką przez to, że pewny moment w moim życiu to była fascynacja wełną i wytworami z wełny, więc jakieś swetry, kamizelki z wełny owczej. Natomiast rzemiosło było mi o tyle bliskie, bo wtedy nie mówiło się o sztuce ludowej. I ten pierwszy kontakt z ptaszkami drewnianymi i w ogóle z takim rzemiosłem, z takim rękodziełem, jak na przykład niciarki, kasetki, fachy, które właściwie tutaj na naszym terenie, no tu jest Zagłębie kiedyś było, to również przez moją mamę, która pracowała w spółdzielni rzemieślniczej, a spółdzielnia rzemieślnicza mieściła się tutaj, gdzie teraz rozmawiamy, na zamku w Suchej Beskidzkiej. I ten zamek, spółdzielnia rzemieślnicza i w ogóle moje poszukiwania i pierwszy kontakt ze sztuką ludową właśnie też miał tutaj miejsce. Mój wujek Aleksander Krzeszowiak był prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej. I w tej najstarszej części zamku, w której teraz jesteśmy, utworzył pierwsze muzeum regionalne, gdzie gromadzone były i przedmioty, i rzeźby, i także ubrania, sprzęty. No i pamiętam, że dla mnie to był taki właściwie, no nie plac zabaw, bo to bym brzydko powiedziała, ale miejsce bardzo, które pobudziło moją ciekawość i bardzo lubiałam z wujkiem przebywać, oglądać, a że można było wtedy wszystko dotknąć, poprzestawiać, no było to jeszcze dla mnie bardziej takie kształcące i też radosne, że mam kontakt z czymś takim.
Wspomniała Pani o Streszawie w naszej rozmowie już po raz kolejny, ale tu proszę powiedzieć, czy aby na pewno mam rację. Ta Streszawa w Pani życiu pojawiła się tym mocniej wraz z małżonkiem.
Tak. Mój mąż, który pochodzi ze Streszawy, pochodzi również z rodziny, w której od wielu pokoleń wykonywały się ptaszki streszawskie. No i mieszkając już na Streszawie, widząc jak to wyrabiają moi teściowie, te ptaszki były obecne w domu, ponieważ współpracowali oni wówczas ze spółdzielniami cepeliowskimi, no również spróbowałam swoich sił w rzeźbie ptaszków. No i pierwsze było to takie troszeczkę nieśmiałe, bo nie wiedziałam, czy potrafię tam. No wiadomo, że zupełnie innymi metodami się ptaszki wykonuje jak rzeźby, ale myślę, że i te ptaszki, i rzeźby, które pierwsze wykonywałam, to właściwie pojawiły się w tym samym czasie. Natomiast ptaszki streszawskie to wykonujemy do tej pory. Staram się też tą tradycję zaszczepiać. No może nie tyle w moich też dzieciach, jak to mówię, prywatnych, czyli w mojej rodzinie, ale również przeprowadziłam wiele warsztatów i na terenie Streszawy, i na terenie Polski, właśnie pokazując i przekazując jak gdyby tradycję wykonywania tych streszawskich ptaszków, które są drewniane i przepięknie zawsze malowane.
I w jakim Pani drewnie lubi rzeźbić?
Drewno, które stosuję, to jest drewno takie nasze tu lokalne. Jest to sosna wejmutka. Drewno bardzo plastyczne, bardzo lekkie i takie drewno, które ja mówię trochę kobiece, bo pięknie poddaje się pod dłuto, pod nóż. Jest drewnem lekkim do obróbki, chociaż nie do końca twórcy go lubią, bo czasem zostawia właśnie takie przebarwienia z żwicy, jakieś takie nierówności, no jest po prostu ciężkie do wygładzenia, tak jak pozyskania takiego błysku na drewnie, jak można to zrobić na lipie. Z lipy również rzeźbie.
Oczywiście nie tylko ważny jest materiał, w którym się rzeźbi, ale także narzędzia i w tym wypadku ma Pani na pewno swój ulubiony. No pytanie, czy jeden jedyny gnyb, czyli nóż szewski?
No nie tylko. Ten nóż szewski to jest taki, który, właściwie mam ich kilka, ale jest taki jeden, który właściwie pasuje mi do ręki i nim wykonuję te najdrobniejsze elementy. Więc jakieś detale twarzy, włosy, takie ornamenty. On jest właściwie jak gdyby tą fazą ostatnią, bo pierwszym narzędziem, który bierzemy do ręki, to jest piła, siekiera, no i nieodzowny drewniany dziadek, bo ktoś mówi dziadek pomaga, no tak, dziadek pomaga, ale nie ten dziadek, tylko właśnie to jest taka drewniana ławeczka, na której się siada ośnikiem, gładzi klocki już wyciupane siekierą, wyciosane, no a później przystępuje się właśnie już do obciosywania siekierą, wyciągania tego kształtu, który chcemy z danego klocka wygłębić, więc to narzędzie siekiera. No później w zależności od wielkości rzeźby, bo to wiadomo.
Ja przepraszam, i z tym Pani sobie wszystkim sama radzi?
To znaczy radzę sobie, ale też mam duże wsparcie w mężu, który wie, że te cięższe rzeczy, jak na przykład ciupanie siekierką, przygotowywanie tego drewna czy ośnikiem. Oczywiście pomaga mi też mąż, ale jak potrzeba jest, to również potrafię to zrobić.
Z Pani pracy wynika, że Pani lubi kolor.
Bardzo. I wydaje mi się, że chociaż zostawiam też część rzeźb drewnianych, które po jakimś czasie i tak gdzieś tam dostają swoje kolory. Lubię kolor, lubię najbardziej moment, kiedy już stawiam te ostatnie kropki, kiedy widzę, że ta rzeźba już jest aż przesycona czasem tym kolorem, ale wydaje mi się, że kolor daje sztuce taką, mojej sztuce taką radość, bo widząc, jak maluję na przykład twarz, kiedy zaczynam oko, jest ono jeszcze białe, później tam nakładam kolory, to dopiero ta ostatnia biała kropeczka gdzieś tam w źrenicy daje mi poczucie, że wreszcie ta rzeźba się na mnie popatrzyła. Malując usta, wiem, że się wreszcie do mnie uśmiechnęła albo zadziwiła, co ja z nią po prostu wyrabiam.
Jak by pani określiła swój styl?
No, jest to styl, można powiedzieć, rozpoznawalny, czyli taki mój. Wiem, że pani tutaj nadmieniła, że w Polsce, no tak, przez właśnie kiermasze, targi sztuki ludowej, wystawy, uczestnictwo w różnych imprezach, muzeach etnograficznych, kiedyś w Toruniu, w Warszawie czy w skansenach, ludzie patrząc na tą rzeźbę po prostu kojarzą ją ze mną. No, każdy twórca sobie taki własny styl wytwarza, natomiast no, jest to rzeźba na pewno ludowa, ponieważ no, nie jestem wykształconym plastykiem, a starając się właśnie tematy, które rzeźbię, staram się utrzymać w tym kanonie ludowym. No wiadomo, oprócz Madon, aniołów, szopek, płaskorzeźb, rzeźb o różnej tematyce, na pewno nie brakuje również wizerunków Chrystusa Frasobliwego, który jest chyba taki najbardziej odzwierciedlający twórczość ludową.
Nie wspomniałyśmy jeszcze w tej rozmowie o jeszcze jednej pani pasji, czyli o malarstwie na szkle. Czy znajduje pani jeszcze na to czas?
Oj, z ubolewaniem stwierdzam, że bardzo rzadko. Robię takie obrazy, które no, zostają w domu. Nie jest to rzecz, która jest prezentowana czasem na potrzeby wystawy. I są to takie obrazy, które albo są podarunkiem dla kogoś bliskiego, albo robione z bardzo szczególnych chwilach mojego życia. Mój obraz taki najbardziej chyba dla mnie ważny to był obraz podarowany w 1999 roku Janowi Pawłowi II. Była to pielgrzymka archidiecezji krakowskiej i wtedy otrzymałam możliwość i taki miałam zaszczyt, że mogłam jako dar rodzinny, jako prywatny dar złożyć na ręce Ojca Świętego właśnie w Rzymie podczas tej pielgrzymki. I myśląc, co będę malować, wymyśliłam, że no nie może to być Matka Boska Częstochowska, bo pewnie takich dużo jest. I patrząc na swoje życie, na to, co nam jest najbardziej potrzebne, doszłam do wniosku, że ma to być Matka Boska Nieustającej Pomocy. Ponieważ no ona jest taka dla każdego z nas. I też zawsze mówimy o wielu wizerunkach Matki Boskiej. Ona przecież była zawsze jedna. To tylko my sobie ją jak gdyby przywłaszczamy, tworząc Makowską, tworząc Matkę Boską Suską, Częstochowską. A przecież jako postać Madonna była jedna. Każdy z nas ją inaczej widzi. I to, co jeszcze tam wtedy na tym obrazie umieściłam, to właśnie tą naszą właściwie kulturę, bo pary, które jak gdyby otaczały tą Madonnę, to były przekrój naszej pielgrzymki. Od archidiecezji krakowskiej przez Podhale, ziemię oczywiście suską, po ziemię żywiecką.
Zostawiając na moment pani twórczość, pani jest góralką babiogórską, czy udaje się utrzymywać te tradycje w domu?
W domu tak. Zawsze staramy się to, co było w naszych domach rodzinnych i w domu rodzinnym mojego męża i u mnie. No przede wszystkim no, Boże Narodzenie kojarzy nam się przede wszystkim z Wigilią, więc przede wszystkim te potrawy wigilijne, które są, jak gdyby pożeniliśmy potrawy moje, które wyniosłam ze swojego domu oraz te, które poznałam mieszkając właśnie w domu rodzinnym mojego męża. I więc te potrawy wigilijne, no oczywiście sam nastrój Wigilii, choinka ubrana przez moje dzieci, no już dorosłe, ale zawsze czekają na ten moment starymi ozdobami, które też mamy z domów rodzinnych, ale też takimi, które mamy od naszych przyjaciół, ponieważ ja jeżdżąc troszkę po Polsce na różne kiermasze, spotykam się z innymi twórcami. Między innymi w zeszłym roku, tutaj muszę powiedzieć, miałam piękną choinkę ozdobioną gwiazdkami na szydełku robioną przez wspaniałą wspaniałą twórczynię z Krakowa, Małgosię Grochole, ale także miałam piękne łańcuchy słomiane spod Lublina. No więc choinka no jest taka ludowa. Tradycje oczywiście związane z świętami, no troszkę nie mamy czasu na kolędowanie takie, jak kiedyś jako dzieci chodziliśmy od domu do domu, natomiast w tej chwili no to już tak czekamy my na kolędników dziecięcych.
Nie chciałabym tego upraszczać, ale jednak zaryzykuję takie pytanie, czy kultura ludowa, sztuka ludowa to całe pani życie?
No myślę, że...
Jakkolwiek by to banalnie nie brzmiało.
No nie brzmi to banalnie, ale jest to coś, co pozwoli każdemu, kto ma jakąś pasję, zapełnić to życie do granic niemożliwości, bo niemożliwość. Dla mnie największym wyzwaniem podczas każdego projektu jest to ten taki brak czasu. A ten brak czasu to nie jest to, że za dużo czasu muszę na to poświęcić, tylko że tak jak już kiedyś wcześniej powiedziałam, tych pomysłów tworząc rodzi się coraz więcej, żeby tą pracę, nad którą akurat, to co akurat tworzę, żeby to było jeszcze lepsze. Natomiast na pewno, pracując zawodowo, tak mi się wydaje, że miałam tak samo mało czasu, jak i teraz, kiedy już niestety, niestety, albo może stety, jestem już na emeryturze i mogę poświęcić się. Na pewno bardzo dużo czasu spędzam w pracowni.
Bogumiła Leśniak, pełna energii artystka ludowa z Suchej Beskidzkiej, góralka babiogórska, a jej pracę będzie można zobaczyć od 16 grudnia do końca lutego 2024 roku na wystawie Od Adwentu do Zapustów w Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
No i
wszystkiego dobrego.
Ja też bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie zapraszam na wystawę, niech ona będzie takim wstępem do tego pięknego okresu bożonarodzeniowego.
A jeżeli ktoś nie zdąży na tę wystawę, to niech się rozgląda, bo przecież pani bardzo często bywa na różnego rodzaju jarmarkach.
No, w Krakowie jestem od 1988 roku, corocznie na jarmarku, kiedyś nazwanym Cepeliada. W tej chwili jest to jarmark na Rynku Krakowskim w sierpniu, robiony przez firmę Imago. Ja też bardzo dziękuję i dla wszystkich Państwa zdrowych, spokojnych przygotowań do świąt, a później najbardziej radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Magdalena Zbyrut-Wiśniewska, do usłyszenia.